Panie profesorze, zawsze mówi się, a wiosna, w związku z tym pyłki dokuczają nam, kichamy, kaszlemy, ale alergeny czyhają na nas nieustannie. A narażeni na alergeny jesteśmy również narażeni na astmę.
Faktycznie wiosna jest takim okresem, kiedy o sobie o tych alergiach przypominamy, bo pyłków w powietrzu znajduje się dużo więcej, a że wielu pacjentów cierpi z powodu alergii na pyłki drzew i traw, ten okres jest dla nich specjalnie dokuczliwy. Natomiast oczywiście alergii powinniśmy pamiętać przez cały rok, dlatego że alergeny znajdują się wokół nas przez cały rok. I to są roztocza kurzu domowego, to są pleśnie, to jest alergen całoroczny, szczególnie jeżeli jest dawno nieczyszczona klimatyzacja, a tych pomieszczeń takich klimatyzowanych jest coraz więcej. Powinniśmy o tej alergii pamiętać na co dzień. Diagnostyka alergologiczna jest coraz lepsza. W tej chwili coraz nowocześniejsze leki powodują to, że alergię leczymy coraz skuteczniej, że objawy stają się mniej dokuczliwe, pod warunkiem oczywiście, że pamiętamy o tym, że tych leków nie powinniśmy w okresie narażenia na alergeny odstawiać. Te leki mają coraz mniej działań niepożądanych i obraz astmatyka, który kiedyś z powodu zaostrzenia co miesiąc albo co tydzień trafiał do szpitala z powodu zaostrzenia astmy, w tej chwili możemy rozpatrywać raczej w kategoriach historycznych. Jeżeli pacjent przestrzega leczenia, a lekarz odpowiednio dobierze dla niego leki, jest praktycznie prawie gwarancja, że ten pacjent będzie mógł cieszyć się życiem, będzie prowadzić pełną aktywność i zawodową, i szkolną, i domową, a jednocześnie te objawy, jeżeli będą, to będą minimalne.
To wszystko pięknie brzmi, ale pod warunkiem, że rozpoznamy alergię, że rozpoznamy astmę. Przeprowadzaliśmy w Polsce kilka lat temu badania, z których wynikało, że astmy nie rozpoznajemy długo, czyli jak rozpoznać tę chorobę. Bo rzeczywiście alergię już rozpoznajemy szybko, ona ma swoje konkretne objawy. A astma wcale nie ma świszczącego oddechu, który taki jest charakterystyczny i o którym my, dziennikarze, często mówimy.
To oczywiście jest prawda, że astma ma wiele twarzy, że tutaj nie zawsze to musi być taki klasyczny przebieg astmy z ciężkimi napadami. Natomiast ten świszczący oddech to myślę, że czasami umyka samym zainteresowanym, dlatego że nie zauważają takiego dosyć częstego u wielu osób objawu, jak pojawienie się tego świszczącego oddechu po wysiłku. Podbiegnięcie do tramwaju czy wejście na schody daje czasami nawet nie podczas wysiłku, ale chwilę po nim, że ten oddech nas staje się cięższy, powietrze wydychamy z trudnością, bo to jest charakterystyczne dla astmy, że mamy raczej kłopoty nie z nabraniem powietrza, tylko z jego wydychaniem. I często towarzyszy temu suchy, taki męczący kaszel. Oczywiście ten kaszel, jeżeli występuje sporadycznie raz, dwa razy do roku, to najczęściej związany z przyczynami infekcyjnymi. Natomiast jeżeli ten kaszel powtarza się w charakterystycznych sytuacjach, właśnie jak na przykład wysiłek, podenerwowanie, czy też znajdowanie się w jakimś określonym środowisku, wtedy na to powinniśmy patrzeć bardzo, bardzo podejrzliwie. Szczególnie jeżeli ten kaszel pojawia się w nocy, dlatego że dosyć charakterystyczny dla astmy jest wybudzający nas w nocy kaszel. Wiemy, że roztocza kurzu domowego są w nocy bardziej aktywne, ale też, że ten kurz opada na kołdrę i jest go troszeczkę więcej. Jak się wiercimy w nocy, wtedy możemy go więcej zainhalować. A więc na takie objawy powinniśmy zwracać uwagę. Astma jest chorobą zapalną i to jest najważniejsza cecha, dlatego że leczenie przeciwastmatyczne jest związane z leczeniem przeciwzapalnym. Astma jest chorobą, która może występować sporadycznie, występować kilka razy w ciągu roku, ale również może być astmą ciężką i tych postaci pośrednich astmy jest kilka. Postacie łagodne astmy, one nie dają nam dużych objawów. Część badań wychodzi prawidłowo i to jest trudność też, że nie każda taka podstawowa diagnostyka od razu ujawnia problem, ale z kolei włączone leczenie przeciwastmatyczne odnosi pozytywny skutek. I czasami, pomijając pewien etap, to rozpoznanie możemy też wstępnie postawić.
Rozmawiamy w klinice dla dzieci, dlatego że alergia, astma, no, zaczyna się w wieku dziecięcym. Skupmy się na astmie, bo im wcześniej wykryta i leczona, tym daje lepsze rezultaty.
Faktycznie astma zaczyna się bardzo, bardzo wcześnie i tutaj jeżeli nawet osoby, które mówią, że w dzieciństwie dobrze tolerowały wysiłek, nic się z nimi nie działo, dobrze zbierzemy od nich wywiad, okazuje się, że jakieś tam początki, sygnały tej astmy już wcześniej się pojawiały, z tym, że ulega czasami to takiemu okresowi wyciszenia, my to nazywamy okresem remisji, po czym w jakichś niekorzystnych sytuacjach życiowych to się może pojawić, albo też w określonych warunkach środowiskowych, jeżeli żyjemy w bardzo zanieczyszczonym powietrzu, zmieniamy miejsce zamieszkania, zmieniamy warunki życia, zmieniamy nasze zachowania, pojawiają się w domu zwierzęta. To są sytuacje, kiedy ta astma ulega odnowieniu. I faktycznie, jeżeli chodzi o prawidłową kontrolę astmy i właściwe leczenie, to jest ten warunek podstawowy, że my powinniśmy astmę wziąć w ryzy. Powinniśmy ją dobrze kontrolować. To gwarantuje, że podstawowa cecha astmy, a więc przewlekły proces zapalny, który toczy się niepostrzeżenie w oskrzelach, ulegnie wygaszeniu, ulegnie przytłumieniu i leki spowodują, że nie będzie postępował ten proces, niszcząc strukturę prawidłową oskrzeli. My to zjawisko niszczenia prawidłowej struktury nazywamy tak naukowo remodelingiem, a więc przemodelowaniem oskrzeli, zniszczeniem i podstawowej struktury, co prowadzi, przepraszam za stwierdzenie, do kalectwa dróg oddechowych. To jest jednak coś, co jest później nieodwracalne. Jeżeli nie zaczniemy leczyć astmy właściwie i odpowiednio wcześnie, dochodzi do pewnych nieodwracalnych zmian, których już później nawet właściwe leczenie nie jest w stanie odwrócić, a jedynie zatrzymać znowu proces na pewnym etapie, do którego już doszło.
Przyczyn astmy do dziś nie znamy.
Faktycznie, jeżeli chodzi o przyczyny, mogą być one dosyć trudne do uchwycenia. Oprócz astmy tej typowej alergicznej, gdzie alergeny są łatwe do zidentyfikowania, czasami mamy objawy, gdzie symptomy astmy pojawiają się w sposób niezrozumiały, niespodziewany. Wtedy jest oczywiście to postępowanie dużo, dużo trudniejsze. Jeżeli mówimy o prawidłowym leczeniu, to tutaj to leczenie, czy taką charakterystyczną astmy jest to, że to leczenie kontroluje objawy i tutaj niezależnie od przyczyn leczenie przeciwzapalne powinno odnieść skutek. Oczywiście mówiąc o tych wielu twarzach astmy, powinniśmy pamiętać, że są pacjenci, którzy mają objawy sporadyczne tylko w określonych sytuacjach albo w kilka dni w ciągu roku, ale są też pacjenci, którzy mają ciężką postać astmy i to jest ten piąty, czy według amerykańskiej klasyfikacji szósty stopień astmy, gdzie objawy pojawiają się codziennie i wymagają bardzo intensywnego leczenia, często mocno obciążającego i kosztownego dla pacjentów. W związku z czym tutaj każdemu pacjentowi jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednie leczenie, aby tę jego astmę kontrolować. Ponieważ, tak jak powiedziałem, astma jest procesem zapalnym, podstawowym leczeniem są leki przeciwzapalne i glikokortykosteroidy wziewne są tymi lekami, które są podstawą leczenia w astmie, one działają najszerzej. Obawy, które związane są z glikokortykosteroidami wziewnymi, często mówię, nie do końca są uzasadnione, dlatego że mamy coraz nowocześniejsze preparaty. Podajemy leki wziewnie, w związku z czym lek dociera tylko do tego miejsca, gdzie powinien działać, a więc do płuc. Jego działania ogólnoustrojowe są zminimalizowane i jeżeli nie dopuścimy do sytuacji, że będziemy musieli przyjmować wysokie dawki glikokortykosteroidów ziewnych, ich działania niepożądane są niezauważalne. Oczywiście przy wysokich dawkach i stosowaniu leków niestety czasami drogą doustną, wtedy te objawy niepożądane mogą być dużo, dużo poważniejsze, ale tym pacjentom ostatnio mamy również do zaproponowania coś, co zmniejsza konieczność podawania dużych dawek steroidów, jak my to nazywamy, systemowych, a więc to są leki biologiczne, które działają na dosyć dobrze już poznane mechanizmy zapalenia i blokowanie takich substancji, które nazywamy cytokinami, interleukinami na poszczególnych etapach, i to leczenie też jest skuteczne. Oczywiście dla tej grupy pacjentów, dla których akurat ten poznany mechanizm jest obecny. Mamy metody, żeby to sprawdzić, i to leczenie takie indywidualizowane, skierowane na danego pacjenta, staje się tą metodą leczenia, która w tych najcięższych postaciach astmy jest obecnie skuteczna. A więc de facto coraz lepiej potrafimy leczyć te zindywidualizowane potrzeby naszych pacjentów i sprostać temu, czego oczekują, a więc aby cieszyli się życiem, byli aktywni i żyli tak, jakby byli zupełnie zdrowi. Szczęśliwie część leków biologicznych jest możliwa do stosowania w tak zwanych programach lekowych, i programy lekowe dla pacjentów z tą najcięższą postacią astmy są refundowane. Te leki są w ośrodkach, które specjalizują się w leczeniu astmy, podawane w odpowiednich cyklach, i to gwarantuje, że ci pacjenci z najcięższą postacią astmy mają te leki podawane na koszt państwa. Natomiast pojawiające się nowe leki, które najpierw udowadniają swoją skuteczność, a dopiero później są przez państwo refundowane. Na początku faktycznie one są nierefundowane i tutaj stąd często udział w badaniach naukowych jest tą opcją, która pacjentowi daje szansę na to, żeby ten nowy lek wypróbować. Próby podejmujemy wtedy, kiedy uważamy, że ten lek już jest bezpieczny, a oceniamy przede wszystkim jego efektywność. I myślę, że udział w tych badaniach klinicznych też otwiera szansę dla sporej grupy pacjentów, aby można było podawać nowe leki, żeby znowu skuteczność leczenia astmy ulegała poprawie. Bez tego nie będzie postępu.
Dużo mówimy teraz o smogu, o zanieczyszczeniu powietrza. Również popadliśmy w pewną skrajność. Zaczynamy żyć bardzo sterylnie. Jeżeli dziecko ma alergię, jeżeli ma początki astmy, rodzice z niepokoju stwarzają mu warunki laboratoryjne.
Ta teoria higieniczna, czyli tego zbyt czystego środowiska dla pacjenta, dotyczy przede wszystkim warunków domowych. I to jest stwarzanie czystego środowiska, czy pseudoczystego środowiska w warunkach domowych, gdzie czyścimy przedmioty, z którymi dziecko się kontaktuje. One są faktycznie bardzo, bardzo sterylne, a z drugiej strony te środki czyszczące są dla naszego systemu odpornościowego dosyć agresywne, i te zanieczyszczenia chemiczne z kolei atakują nasz układ odpornościowy, na który jeszcze tak naprawdę nie nauczył się on dobrze odpowiadać, bo to, co zapisane jest w naszych genach, tak szybko się zmienia wokół nas środowisko, że geny za tym nie nadążają. Nazywamy to taką reakcją epigenetyczną, że właśnie te warunki środowiskowe w pewien sposób przyspieszony starają się modyfikować naszą odpowiedź genetyczną na coś, czego do tej pory nie było. I wiemy już, że te wpływy mogą być bardzo szybkie i dosyć agresywne. I takimi czynnikami, które na zewnątrz są agresywne dla naszego genomu, to są właśnie przede wszystkim zanieczyszczenia środowiska, dym tytoniowy, pewne zanieczyszczenia związane z ruchem komunikacyjnym. Powinniśmy pamiętać, że nawet gdybyśmy mieli same samochody elektryczne, to lateks uwalniany i te części gumy uwalniane z opon powodują również pewne zanieczyszczenia środowiskowe, a więc o tym też musimy pamiętać, że nasze środowisko się zmienia na tyle, że ta alergia z nami niestety będzie troszeczkę współzawodniczyć.
Kogo powinniśmy przede wszystkim edukować? Rodziców, lekarzy? Czy może studentów?
Ja myślę, że powinniśmy kształcić wszystkich, całe środowisko, łącznie z administracją państwową, urzędnikami, politykami, dlatego że to jest nasze wspólne dobro, nasze zdrowie to jest nasze wspólne dobro, powinniśmy o tym pamiętać, powinniśmy przede wszystkim zwracać uwagę na to, w jaki sposób żyjemy. Internet jest znakomitym źródłem informacji wszelakiej i powinniśmy pamiętać, że nie wszystkie informacje są tutaj sprawdzone i sięgać do takich źródeł, które są wiarygodne. I tutaj jako prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego staram się robić co mogę, żeby też na naszych stronach internetowych te informacje wiarygodne były w jakiś sposób afiliowane, żebyśmy tam popierali te źródła wiedzy, które są z punktu widzenia naukowego udowodnione i przekazywane w sposób przystępny.
Bardzo proszę podać tę stronę rzetelną.
To jest strona www.pta.med.pl. www.pta.med.pl.
Od 21 lat, od 1998 roku obchodzimy Światowy Dzień Astmy.
To jest bardzo dobra okazja, żeby przynajmniej raz do roku przypomnieć o istotności problemu dużej grupy pacjentów. Jest to w naszym kraju około 10% populacji, czyli to jest duża grupa pacjentów, którym astma przeszkadza w codziennym życiu. I rozmawialiśmy również o tej niewykrywalności, niedostatecznej diagnostyce astmy. Część osób, które mają objawy niewytłumaczalne, a które się powtarzają, być może tego dnia dojdzie do wniosku, że informacje pojawiające się w różnych publikatorach jednak może ich w jakiś sposób też dotyczą, bo okazuje się, że faktycznie mniej więcej 1/3 pacjentów ma tą astmę niedodiagnozowaną, a z kolei pewnie ta druga 1/3 pacjentów, która wiedziała o tej astmie, nie do końca chce się właściwie leczyć, udaje, że ten problem ich nie dotyczy. Może tego dnia sobie przypomni, że nie prowokujmy losu, tylko właściwe leczenie gwarantuje nam to, że astma w przyszłości będzie tylko takim elementem dodatkowym w naszym życiu, do którego się po prostu przyzwyczailiśmy i nam w tym życiu nie przeszkadza.
Bardzo dziękuję za to optymistyczne zakończenie rozmowy, panie profesorze. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.